Jest wspaniały zwyczaj darowany nam przez Pana, przekazany przez apostoła Pawła, właśnie wspominania, rozpamiętywania męczeńskiej śmierci Pana Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstania, niebowstąpienia, Jego powtórnego przyjścia. Pan Jezus dał tę obietnicę, że On zasie, że wkrótce przyjdzie, zabierze nas do siebie i właśnie do czasu, kiedy On przyjdzie, mamy możliwość, aby rozpamiętywać Jego śmierć. Ale Pan Bóg darował nam też i to piękno, że możemy czytać Jego święte Słowo, że możemy w tym Słowie upatrywać Jego woli, słuchać Jego Słowa, to, co Bóg, Pan mówi do Kościoła, do zborów. I tym Słowem jesteśmy posilani, umacniani, nasza wiara, nasza nadzieja, nasza miłość, ufność do Niego, ale też tym Bożym Słowem jesteśmy ostrzegani. I cieszę się, że mamy Boże Słowo. To jest żywe Boże Słowo. Tak jak kiedyś Pan Bóg przemawiał, mówił, to przez swoje święte Słowo również On mówi do Kościoła, do swoich dzieci, do swojego ludu. Kochani, dziś pragnę, tak położył mi Pan na serce takie znane słowo, znany urywek Bożego Słowa. I chciałbym, abyśmy wspólnie razem właśnie nad treścią tego słowa dziś zastanowili się. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków. Właśnie spojrzenie na ten obłok świadków. Tu jest napisane wielki obłok świadków. Kto to jest ten obłok? Kto to są ci świadkowie? To jest poprzedni rozdział. To jest rozdział 11 listu do Hebrajczyków, gdzie są opisani bohaterowie wiary. Bohaterowie wiary, a więc mężowie, Boży słudzy, których Pan Bóg w pewnym momencie powołał, wybrał, zawołał i przeznaczył do społeczności właśnie z sobą. To są ci, na których życie mamy możliwość patrzeć, obserwować i ten obłok świadków, właśnie ci Boży słudzy, mają być nam w czymś pomocni. Cechą ludzką, cechą człowieka, tak moją i każdego jednego z nas, jest to, że możemy szukać społeczności z Bogiem, ale też taką możliwością, cechą człowieka jest to, że człowiek ucieka też przed Panem Bogiem. I gdybyśmy w tym kontekście czytali właśnie Boże Słowo, to zauważymy, to widzimy, jak wielu było ludzi, tych, którzy mieli pragnienie szukać społeczności z Panem Bogiem, szukać Pana Boga. Ale kiedy tak bardziej wgłębimy się właśnie w to Boże Słowo, to zauważymy, że to najpierw Pan Bóg zaczął szukać ludzi, szukać człowieka. Przecież On uczynił nas, ludzi, jako koronę swojego stworzenia dla społeczności, dla radości przebywania. I człowiek miał radość przebywania z Panem Bogiem. Wiemy, że okrucieństwo grzechu, nieposłuszeństwo, bunt przeciwko Panu Bogu sprawił to, że człowiek oddalił się od oblicza Pana Boga, od świętego, sprawiedliwego Pana Boga. Ale Pan Bóg w swojej miłości, w swoim niesamowitym miłosierdziu nie pozostawił człowieka właśnie w takiej sytuacji, w takiej pozycji, oddalonego od społeczności z Panem Bogiem, ale Pan Bóg zaczął szukać człowieka. Już na samym początku. Adamie, Adamie, gdzie jesteś? To Pan Bóg przyszedł oczywiście objawić, pokazać to, co Adam uczynił, ale w tym również jest pokazane, jak Pan Bóg tęskni, jak Pan Bóg pragnie społeczności z człowiekiem i mówi: Adamie, Adamie, gdzie jesteś? Może oczywiście jest wiele urywków Bożego Słowa mówiących na ten temat, może takie następne, no bardzo nam znany to jest to świadectwo, kiedy Saul prześladuje zbór, tępi tych, którzy ukochali Pana i którzy szli tą drogą, którą im Pan Jezus Chrystus pokazał, wskazał. I Saul ich prześladował, nie zdając sobie z sytuacji sprawy z tego, że prześladuje samego Pana Jezusa. No jak mógł Saul prześladować Pana Jezusa, którego praktycznie nie widział, przynajmniej oczami fizycznymi nie widział. Jak mógł go prześladować? A jednak u wrót Damaszku Pan Jezus Chrystus mówi mu: Saulu, Saulu, czemu ty mnie prześladujesz? No musiał być to szok dla Saula, dla tego męża tak hardego, męża, który miał pragnienie w jakiś sposób podobać się Panu Bogu. I oto dowiaduje się, że on prześladuje Jezusa Chrystusa. Ale dlatego, że Pan jego szukał, Pan jego widział, Pan jego odnalazł i mówi, Pan rzekł do niego: idź, mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Pan Jezus go odnalazł, Pan Jezus go poszukał, Pan Jezus go przemienił i zauważmy, kiedy czytamy listy, kiedy czytamy Boże Słowo, jak wielkim sługą był apostoł Paweł, tylko dlatego, że Pan postanowił go odnaleźć i w pewnym momencie nie był on nieposłuszny temu powołaniu, temu zawołaniu, ale mógł chyba w głębi też powiedział: oto jestem. Panie, oto jestem gotowy do Twojej dyspozycji. Inny urywek Bożego Słowa, który ostatnio też stał mi się taki wspaniały, taki cudowny, taki bliski, który tak dziękuję Panu Bogu, to jest z Księgi proroka Izajasza, 64 rozdziału, a 5 wiersz, gdzie jest napisane takie słowo: wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Przepiękny urywek Bożego Słowa jako świadectwo właśnie miłości Pana Boga i tego, że Pan Bóg chodzi, że Pan Bóg szuka, że Pan Bóg wychodzi naprzeciwko Ciebie, naprzeciwko Tobie. Wychodzisz na spotkanie tych. A więc w tym wyrażeniu tych jesteśmy i my, ten zbór, ten Kościół, jestem ja, jesteś Ty, jesteśmy my. Wychodzisz na spotkanie, to Bóg wychodzi na spotkanie Twoje. No czy może być coś piękniejszego, wspanialszego? Bóg Święty Wszechmogący, Pan Bóg wychodzi na Twoje spotkanie. Cudowne, wspaniałe. No powiedzmy i następny urywek Bożego Słowa, to jest z listu do Hebrajczyków, 1 rozdział, 1 wiersz. Wielokrotnie, wieloma sposobami Pan Bóg przemawiał dawnymi czasy do ojców, a ostatnio przemówił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pan Bóg szukał, Pan Bóg przemawiał, Pan Bóg wszystko to, co było możliwe, właśnie w tym kierunku czynił, aby człowiek mógł usłyszeć, abyśmy my mogli usłyszeć o miłości Pana, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I apostoł Jan, Boży sługa również, kiedy żył na ziemi, kiedy jego życie już było takie nastawione na wiarę, na miłość, na posłuszeństwo Pana Jezusa Chrystusa, dla Pana Jezusa Chrystusa, on składał świadectwo: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. I Jan, apostoł Jan, miał już swoich uczniów i z tymi uczniami spotykał się, zgromadzał się. I czytamy w 1 rozdziale właśnie takie wydarzenie. Nazajutrz znowu stał Jan z 2 uczniami swoimi, a ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto baranek Boży. I właśnie owi ci 2 uczniowie, którzy usłyszeli z ust Jana to słowo: oto baranek, ten, który idzie, patrzcie, ten, który idzie, to jest baranek Boży, Pan Jezus, który jeszcze wtedy nie umarł, ale który odda swoje życie, zgładzi grzechy wielu, kiedy odda swoje życie. I oni na to słowo, czytamy, poszli za Jezusem. Pozostawili Jana i poszli za Panem Jezusem. Ale Pan Jezus tam szedł. Ale Pan Jezus tam przechodził. I to cudowne, wspaniałe właśnie świadectwo mocy miłości Pana Jezusa Chrystusa. A więc cechą jakąś darowaną dla człowieka jest to, że człowiek ma pragnienie szukać. Dziś na samym początku powiedziałem, że to, że dziś jesteśmy, to przede wszystkim wola Pana Boga, to Duch Święty sprawił, ale dał nam to pragnienie, czego? No społeczności, szukania społeczności przy Bożym Słowie, dlatego dziś tu jesteśmy, a nie na przykład w naszych domach. Ale początkiem tego wszystkiego jest Bóg, jest Pan, który pierwszy chodzi i szuka. I to jest zdumiewające, gdzie i w jaki sposób Pan Bóg znajduje ludzi, człowieka. Owszem, są możliwości takie, że znajduje gdzieś w kościele, w jakiejś społeczności przy Bożym Słowie. Ale ileż wypadków jest takich, że Pan Bóg przez jakieś dziwne wydarzenia, po ludzku rzecz biorąc, dziwne wydarzenia, właśnie chodzi i szuka, aby dotknąć serca, duszy jakiegoś człowieka. Niedawno słyszałem takie świadectwo, kiedy młody człowiek jechał samochodem, uczęszczał do zboru, młody człowiek uczęszczał do zboru, ale takie luźne jego była ta, powiedzmy, społeczność. Bardziej na przykład kochał grać w piłkę i w niedzielę zamiast iść do zboru, do społeczności, to wolał iść grać w piłkę. I Pan Bóg tak cierpliwie patrzył, obserwował, aż do pewnego momentu. Jechał do szkoły samochodem, wyjeżdżał z ulicy, na drogę główną wjeżdżał i tam był znak, zakaz wyprzedzania i akurat upodobało się kierowcy tira, aby tam wyprzedzać. I znalazł się właśnie na jezdni, gdzie na pasie ruchu, gdzie nie powinien być i on wyjechał, sprawdził lewą stronę, a nie sprawdził prawą stronę i wjechał pod tira. Oczywiście samochód zniszczony, ale łaska Pana Boga, jemu się nic nie stało. Ale było to tak wielkie przeżycie i taka możliwość porozmawiania z Nim, że właśnie Pan Bóg przemówił, w zasadzie już drugi raz w podobny sposób do Niego, aby coś ze sobą zrobił. Jakie to piękne było, kiedy usłyszałem, że właśnie w tą najbliższą niedzielę po tym wypadku, pierwszą niedzielę po tym wypadku, przyszli koledzy po niego, no i biorą, on był kapitanem, powiedzmy, w tej drużynie, przychodzą do niego i mówią, idziemy na mecz, a on mówi, nie, ja już nie pójdę z wami na mecz. Macie te koszulki, macie te wszystko, ja już z wami nie będę chodził na mecz, ja mam chodzić do kościoła i będę od tego czasu chodził do kościoła. A więc Pan Bóg mówi, Pan Bóg przemawia, Pan Bóg czyni i Pan Bóg sprawia. Oczywiście jest możliwość ucieczki również przed Panem Bogiem. Może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale my uciekamy przed Panem Bogiem, przed Jego głosem, powołania, posłuszeństwa, nie wypełniamy Jego woli. No oczywiście takim namacalnym dowodem, przykładem jest Jonasz, gdzie Pan Bóg tak wyraźnie do niego powiedział, idź i zwiastuj, idź i mów, głoś przeciwko Niniwie, gdyż grzech jej tak wielki, tak potężny jest. No i co się stało? No, prorok, Boży sługa, tak Panie, idę, jestem gotowy. Ale w jego przypadku tak nie było. Jakby w drugą stronę zaczął uciekać, zamiast do Niniwy, w zupełnie innym kierunku. Do pewnego momentu, do pewnego czasu. Pan Bóg zezwolił, wykupił bilet, wsiadł na okręt. Ten okręt wypłynął do pewnego momentu. A później Pan Bóg co czyni? No częściej trzepie tym okrętem, ile się tylko da. On sobie gdzieś tam smacznie śpie. Nic go tam, że się coś dzieje. Przychodzą, budzą go. Czemu nie wołasz do swojego Boga? Czemu nie modlisz się? I ma tę świadomość, tak, to ja jestem powodem tego. Popatrzmy, niesamowita rzecz. Zamiast powód błogosławieństwa, on Boży mąż, prorok, Boży sługa, to przecież przez niego powinno płynąć błogosławieństwo dla tych, którzy tam byli zgromadzeni. A co się okazało? On był powodem nieszczęść. On był powodem tego strasznego zawirowania, tej burzy, tego, że wszystko tam się trzęsło, wszystko przerażenie, panika. Uciekał sprzed oblicza Pana Boga. Wiecie, kiedy tak patrzę na świadectwa właśnie tych Bożych sług, tych bohaterów wiary, ale też i tych, którzy uciekając przed oblicze Pana Boga, no właśnie, właśnie, jaki ja jestem? Jakimi my jesteśmy w naszych domach, rodzinach i tam, gdzie się znajdujemy? No co przynoszę, co wnoszę? Boże błogosławieństwo, pokój, radość, atmosferę tego ciepła Bożego, takiego namaszczenia, czy wnoszę, no co wniósł Jonasz? No coś strasznego. To on na ten okręt tam ze sobą to wniósł przez nieposłuszeństwo. Jest taka możliwość. Albo szukać społeczności z Panem Bogiem, on wychodzi naprzeciwko, doznajemy Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa, albo uciekając przed Bożego oblicza, chociaż daleko nie uciekniemy. Nie uciekniemy. Pan, który przepatruje, widzi wszystko doskonale, wie doskonale nasze, zna nasze myśli, pragnienia, dążenia i on doskonale wie, no, czy nas posilać, czy nas dotykać dla naszego opamiętania się. To może boleć. To może boleć, to może kosztować. Jonasz, kiedy już doznał tego wszystkiego, został wyrzucony, jest napisane, kiedy życie ze mnie uchodziło. On już po prostu umierał. Będąc tam we wnętrzu tego wieloryba, powiedzmy, czy tej wielkiej ryby, on po prostu umierał. I wtedy jest napisane, zawołał, że Panie, spełnię śluby. To, co Ci ślubowałem, Panie, to spełnię. Wtedy, kiedy życie już w zasadzie z niego wychodziło. Mamy wspomniany wielki obłok świadków. Co to jest obłok? Obłok w czasie żaru słońca zaciemnia ten żar tego słońca i daje wspaniałą ulgę. Jeżeli gdzieś jesteśmy na wczasach, a mamy już dość tego słońca, bo jesteśmy tak spieczeni, nie mamy się gdzie schronić, no to marzymy o jakimś obłoku, który by nadszedł i to słoneczko tak troszeczkę, promienie tego słońca troszeczkę by zacienił. A więc obłok w czasie żaru słońca daje takie przyciemnienie, zaciemnienie, daje ulgę. Ale odwrotność. Obłok w czasie suszy daje gwarancję deszczu, daje nadzieję. Pamiętam bodajże 2 lata temu, kiedy brat Stefan tak gorliwie się modlił, kiedy była ta susza, kiedy modlił się do Pana Boga o deszcz właśnie tutaj w tym zgromadzeniu. Modliliśmy się o deszcz i gwarancją tego było, że kiedyś pojawił się jakiś obłok i zaczął padać deszcz jako właśnie lekarstwo, jako ratunek dla tej spieczonej ziemi, dla tych nasion, dla tych jarzyn, dla tych drzew, także i dla nas ludzi, człowieka. A więc daje ulgę, daje wytchnienie w czasie, kiedy jest susza. I taki znany urywek Bożego Słowa to jest właśnie Eliasz. Eliasz, Boży sługa, którego Pan Bóg uczynił tak mocnym, tak wiernym. I Eliasz do Achaba mówi, na moje słowo, zobaczysz, na moje słowo nie będzie padał deszcz przez 3 lata i na moje słowo, zobaczysz, deszcz zacznie padać. Mijają te właśnie 3 lata i oto jest ten czas wypełnienia się. Potem rzekł Eliasz do Achaba, podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. Jeszcze deszczu w ogóle nie było. Jeszcze nie było nawet namiastki deszczu. Ale on już miał to wewnętrzne, głębokie przekonanie, że Pan Bóg wypełnia ten czas i oto będzie padał deszcz. I zauważmy, ten nieposłuszny Achab przez te lekcje Eliasza związane i na górze Karmel i różne również i z tą suszą, z tym wszystkim, Eliasz mówi do Achaba, podnieś się, jedz i pij, gdyż słychać szum ulewnego deszczu. I Achab, ten niewierzący człowiek, nie widząc tego deszczu, jest posłuszny i jest napisane, Achab wstał, aby jeść i pić. Jest posłuszny temu, co ten prorok mówi. A Eliasz? A Eliasz wstąpił na szczyt góry Karmel, przykucnął na ziemi, między swoimi kolanami dał głowę i oczekuje na deszcz. I mówi do swojego sługi, wyjdź tam wyżej i oglądaj, i spoglądaj. I sługa wyszedł i nic nie zauważył. Eliasz mówi, powtórz to 7 razy, idź 7 razy i spoglądaj. Za 7 razem rzekł, oto maleńka chmurka jak dłoń ludzka wznosi się z morza. I wtedy rzekł Eliasz do Achaba, idź, powiedz Achabowi, zaprzęgaj, jedź, aby ulewa cię nie zaskoczyła. A więc właśnie ten obłok jest gwarancją, nadzieją na wytchnienie, również na ulgę. Następne takie wartość takiego zdania to wielki obłok człowiek nie jest w stanie nie zauważyć. Wielki obłok każdy człowiek jest w stanie zauważyć. I jeszcze jedno takie zdanie, że wielki obłok jest zwiastunem. I dlatego, kiedy czytamy w liście do Hebrajczyków, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, czyli mężowie tu wymienieni, ci bohaterowie wiary, nazwani jako obłok, wielki obłok świadków, mają nam być pomocą, mają być właśnie takim zwiastunem, jak ten maleńki obłok, jak wielkości dłoni. No wyobraźmy sobie nieboskłon, no i gdzieś ten obłok wielkości dłoni. No maleńki, maleńki, ale to był zwiastunem tego, na co tyle lat, 3,5 roku Izraelici i ci tam żyjący ludzie oczekiwali. A więc właśnie ci mężowie Boży, o których czytamy w tym 11 rozdziale, powinni być dla ciebie, dla mnie takim zwiastunem i taką pomocą. I tak jak powiedziałem, że ten wielki obłok człowiek musi zauważyć, no nie jest w stanie nie zauważyć, tak również muszę, nie sposób nie zauważyć, nie ich życia, bo myśmy nie doznali, nie zaznali ich życia, ale świadectwa ich życia właśnie opisanym w Bożym Słowie i to ma mi przynieść jakąś pomoc, to mi ma przynieść jakąś ulgę w wierze, wędrowaniu za Panem Jezusem Chrystusem. Oczywiście Pan Jezus Chrystus powiedział i to jest naszym priorytetem, to jest najważniejsze dla nas, szukajcie najpierw. Wszystko inne jest mało ważne, mniej ważne, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko inne, to ja się zatroszczę, o to mówi Pan, będzie wam przydane. I nie możemy zmienić wartości, kolejności tego, że najpierw to wszystko inne szukamy, szukamy, szukamy przez cały tydzień, przez całe nasze życie, a w wolnych chwilach wspominamy o Królestwie Pana Jezusa Chrystusa. Nie, priorytetem to jest najważniejsze i tego nie możemy zmienić i chyba nie chcemy tego zmieniać, ale bardzo często, no może nie udaje nam się tak dosłownie, chociaż tak powinno być, Królestwo Boże, najważniejsze i najcenniejsze i Jego szukanie, a wszystko inne właśnie będzie wam dodane i w tym kierunku zmierzamy i w tym kierunku właśnie zdążamy. I ciekawa rzecz, że autor tego listu nam podpowiada, że jest to bieg, że w tym szukaniu Królestwa Bożego to jest bieg i że należy to czynić bez przerwy, wytrwale, nie z jakimiś przerwami dziś, czy powiedzmy w tym miesiącu, czy w tym roku robię sobie przerwę w kierunku, w tym celu, kierunku szukania Królestwa Bożego, a później znowu. Nie. Autor listu do Hebrajczyków mówi, to jest bieg. Bieg, który musimy kontynuować. Bieg, który czynimy. Nie jakieś tam chodzenie, powolne, jakieś człapanie, bym powiedział. To jest bieg, bieg naszego życia w kierunku szukania Królestwa Bożego. I aby ten cel osiągnąć, wykonać ten bieg właśnie w kierunku szukania Królestwa Bożego, musimy coś uczynić. I dlatego dalej mamy napisane, mamy złożyć z siebie, zrzucić z siebie ciężar. Ciężar, który nas usidla i ciężar grzechu. Pamiętam, kiedy byłem w wojsku, najtrudniejszą, najgorszą rzeczą do wykonania to nawet nie były warty w nocy, gdzie tam człowiek naprawdę obawiał się, lękał się, bał się, ale najtrudniejszą rzeczą to był marszobieg. Marszobieg, ileś tam kilometrów, całe oporządzenie, to, co ojczyzna dała, jak się to mówi, cały plecak, hełm, broń i biegiem i maszerować, i biegiem i maszerować na przemian, i góry, i w dół, najtrudniejsze, co mogło być. Myślę, że sam bieg nie jest łatwy, bieg na przełaj, jak się to mówi, a jeszcze tym bardziej, jeżeli jakiś ciężar, jakiś bagaż, to brzemię właśnie tego uposażenia czy wyposażenia czynimy, niesiemy z sobą, jest bardzo ciężko. Wielu nie wytrzymało. Wielu było takich, którzy nie wytrzymali tego, no i padali. No, była taka sytuacja. I podobna rzecz jest opisana w tym biegu za Panem Jezusem, miłością, wiarą i posłuszeństwem dla Niego. I Pan mówi, aby wam to nie przeszkadzało, to złóżcie, zrzućcie z siebie wszelki ciężar, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, i biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest właśnie przed nami. Słowo Boże bardzo wyraźnie wskazuje czy określa, co to jest grzech. My wiemy, co to jest grzech. Najogólniej możemy powiedzieć, życie bez Boga, czy życie z dala od Pana Boga jest grzechem. I Pan mówi, abyśmy tego zaniechali. Kiedy byśmy czytali list do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersz 18, tam jest napisane, gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. A więc tak najogólniej, żeby to jakoś skomasować, to grzechem jest życie bez Boga, czy życie z dala od Pana Boga i Jego społeczności. Ale jedynym ratunkiem, i to jest piękne, wspaniałe, cudowne, dziś o tym zostało nam przypomniane, to jest Pan Jezus Chrystus. To jest zbawienie w Panu Jezusie, to jest wyznanie naszych grzechów i obmycie przenajświętszą krwią Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma innej możliwości pozbycia się tego brzemienia, ciężaru, win, grzechów. Tylko krew Pana Jezusa Chrystusa i nasze wyznanie, pokutowanie przed Najświętszym naszym Bogiem i Panem. W tym tygodniu usłyszałem takie cudowne zdanie, takie przypomnienie, że Jego łaska i miłość jest większa niż nasze grzechy. Kiedy otrzymałem takiego SMS-a, jak bardzo się ucieszyłem, no przecież to znam, przecież o tym wiem, przecież wiem, że to jest prawdą, ale tak odświeżyłem to sobie, że Jego łaska, że łaska Pana Jezusa, że Jego miłość jest większa niż moje grzechy, jest większa niż Twoje grzechy, jakiekolwiek one nie były. Właśnie miłość, łaska Pana Jezusa jest większa niż to, co jest w nas, co nam doskwiera, czego chcemy się pozbyć, z czym jest nam tak niewygodnie. Ale też jedna refleksja. Jeżeli wiem, że to jest prawdą, że miłość, łaska Pana Jezusa jest większa niż moje grzechy, to nie może to być jakąś przepustką czy dozwoleniem dla grzechu. No bo jeżeli to jest prawdą, że łaska i miłość Pana Jezusa jest tak wielka, to ja mogę grzeszyć, bo i tak mi Pan przebaczy. Absolutnie nie. To nie jest przepustką, zezwoleniem, abym właśnie tak żył, abyśmy właśnie tak żyli. Łaska, miłość Pana Jezusa jest ogromna, jest potężna, niezmierzona, niezbadana. Ale dlatego, że doznaliśmy tego i chcemy w tej czystości i świętości naszego życia żyć i postępować. A co jest ciężarem? Co może być ciężarem, który nas usidla? No właśnie w tym biegu do Królestwa Bożego. Mogą być troski naszego życia. Może być ułuda tego świata. Świat bardzo, bardzo, bardzo wabi. Ta żądza jest tak niesamowicie wielka. Nie mówię o tych, którzy nie są Bożą własnością, ale wspominam tych, którzy są Bożymi dziećmi. Abyśmy pozbyli się z łaską, pomocą naszego Pana i to, co jest napisane, dalej nieco, abyśmy złożyli to u stóp Pana Jezusa Chrystusa. Troski, właśnie ułuda tego świata, pożądliwość tego świata, problemy, nasze smutki. No, jest bardzo często tak, wiem, że mogę złożyć jakiś problem mojego życia, smutek mojego Pana, i ja to zostawiam. Kiedy się modlę, Panie, to brzemię zostawiam u Twoich stóp. Chwała Panu. Ale kiedy wstaję z kolan, to co robię? Z powrotem zarzucam to brzemię tych problemów, tych trosk i idę z powrotem znowuż. Ale nie, Pan mówi, zostaw u mnie, zaufaj mi, zostaw, złóż, a ja Ci w tym dopomogę. Więc biegnąc za Panem Jezusem, właśnie, czy biegnę za Panem Jezusem? To jest kolejna taka refleksja. Te ostatnie dni mojego życia, naszego życia, biegniemy za Panem Jezusem? Powiedzmy tych kilka miesięcy od Nowego Roku. Biegniemy za Panem Jezusem? Czy biegniemy? Czy naprawdę tak kocham Pana Jezusa? Czy we mnie jest taki żar miłości, wiary, nie mogę wytrzymać, by nie być na nabożeństwie? Nie mogę wytrzymać, by nie być we środę na zgromadzeniu, bo tam jest czytane Boże Słowo, rozważane Boże Słowo. To jest bieg. To jest bieg. Czy biegnę? Czy ciężar tych spraw złożyliśmy u stóp Pana Jezusa Chrystusa, gdyż On ma o was staranie. Pan Jezus zna każdą troskę. Mówi, ja mam o was staranie. To jest nasz Ojciec, kochany Ojciec, lepszy niż ten cielesny. Autor tego listu mówi dalej, naszym wzorem, naszym idolem, tym jedynym jest Pan Jezus Chrystus. Myślę, że każdy sportowiec ma swojego idola, ma jakiegoś bohatera i chciałby być takim jak on. I w tym kierunku chyba ćwiczy, trenuje, wszystko robi, aby kiedyś stać się takim jak właśnie ten jego idol. Dla nas takim jest Pan Jezus Chrystus. I w tym biegu życia, gdzie byśmy nie byli, w jakiej sytuacji byśmy się nie znaleźli, mamy patrzeć na Niego, na Pana Jezusa Chrystusa. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Pan Jezus Chrystus to ten, który żył, który był w radości swojego Ojca, tam w niebie. Jednak ze względu na Ciebie, na mnie, na nas, z miłości do nas, do tego grzesznego człowieka, co on czynił? Cierpiał. A on na cierpienie nie zasłużył. I ja bardzo często, bądź w modlitwie, bądź wypowiadam to, jak mało rozumie z cierpienia, z poniżenia, z hańby, jakie zniósł Pan Jezus Chrystus, nie za siebie, ale ze względu na mnie, na Ciebie. To właśnie dlatego, że ukochał, umiłował Ciebie i mnie. On wycierpiał krzyż, hańbę krzyża, wycierpiał poniżenie, wycierpiał to osamotnienie. On, który był w radości, był radością, był w niebie, ale wiemy, że jako zwycięzca osiadł po prawicy na tronie u Bogu, Ojca swego w niebie. Przeto pomyślcie o tym, o Panu Jezusie Chrystusie, który od grzesznych ludzi, od grzeszników zniósł sprzeciwy. Tak wielkie przeciwności. Ze strony grzeszników doznał wobec siebie wrogości. On, który kochał, miłuje. Jak my reagujemy, kiedy kogoś miłujemy, szanujemy, cenimy, a ze strony tej drugiej osoby tylko ciągle źle i źle i zło i zło i zło. Do pewnego momentu wytrzymujemy, a później, ja wiem, bądź odwracamy się, bądź jakoś reagujemy. A Pan Jezus Chrystus nie tylko ze względu na jedną osobę, ze względu na wszystkich ludzi. On ich ukochał, On ich umiłował. On przyniósł to poselstwo. Bóg Ojciec kocha was, miłuje was, a jednak został odrzucony, został pogardzony. Kto jest grzesznikiem? Zadawaliśmy sobie pytanie. No ja przede wszystkim, my, każdy z nas. Ale tak, kto może być grzesznikiem? Grzesznikiem jest każdy, kto nie czyni woli Pana Boga. Samuel, ten młodzieniec, kiedy tam był w świątyni, usłyszał głos i mówi: oto jestem, poślij mnie. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, wielu było takich, którzy nie czynili woli Pana Boga. Sprzeciwiali się, sprzeniewierzali się woli Pana Boga. I Biblia, Słowo Boże, takich określa jako grzesznych ludzi. Grzeszny człowiek to ten, kto sprzeciwia się jego woli, woli Pana, Zbawiciela, Odkupiciela. Grzeszny człowiek to ten, kto nie patrzy na Pana Jezusa jako jedynego Zbawiciela, Wybawcy i Odkupiciela. Grzeszny człowiek to ten, kto nie wierzy w Pana Jezusa, właśnie w Jego dzieło zbawienia. W liście do Rzymian znamy ten urywek Bożego Słowa, przepiękny, wspaniały. Wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej. Wszyscy, ja, wszyscy my, ale są usprawiedliwieni za darmo z łaski przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Są usprawiedliwieni za darmo z łaski. Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa, będzie zbawiony, odziedziczy żywot wieczny. I patrząc na mężów Bożych, na tych gigantów wiary, bohaterów wiary, są oni dla nas obłokami, zwiastunami, jakąś pomocą. I jeszcze króciutko tylko, popatrzmy na trzech mężów. Pierwsze na Noego. Patrząc na Noego, muszę zobaczyć, patrząc na jego życie, świadectwo jego życia, muszę zobaczyć i dowiedzieć się o tym, że Pan Bóg jest Bogiem prawdomównym. To, co powiedział, wypełnił dosłownie. Słowa, które wypowiedział Pan Bóg do Noego, wypełniły się co do joty. Czytamy: ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. W tym czasie, kiedy żył Noe, on nie wiedział, co jest deszcz. A Pan Bóg mówi: będzie nie tylko deszcz, będzie potop. Wszyscy zostaną zatopieni, zginą. Ale ty wybuduj korab, arkę, i ty zostaniesz wyratowany. I zauważmy, Noe uwierzył. Noe, który nie miał zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało, pokornie wypełnia to, co Pan Bóg powiedział. Nie można było widzieć, a jednak uwierzył temu słowu. Czy my ludzie, Boży lud, Kościół, nie jesteśmy ostrzegani przed tym, co nadchodzi, co będzie, co czeka ludzkość? Jak reagujemy? Wierzymy, że te słowa są prawdą? Wierzymy, że to, co Pan Bóg mówi w słowie swoim, tak zaiste wypełni, spełni się? Noe tak. Dlaczego? Bo czytamy: Noe był pełen bojaźni, więc wykonywał, co mu Bóg nakazał. I efektem tego było, on został uratowany wraz z swoją rodziną, a wszyscy inni zginęli. Pan Bóg przygotował dla swego ludu coś, co jest trwałe i co nie przemija. To jest Jego obietnica. Chociaż naszą miarą, taką oceną jest to, na co patrzymy, czego dotykamy, co widzimy, no to jestem w stanie ocenić. Ale jest coś, co nie jestem w stanie ocenić, a co Pan Bóg dał jako obietnicę. I Abraham. Abraham oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty. Tak czytamy w Bożym Słowie, którego budowniczym jest sam Bóg. Nie wiedział, na czym to polega, ale Pan Bóg dał mu taką obietnicę, że tam go poprowadzi, że tego ma oczekiwać. Ta budowla to niebiańska ojczyzna, to niebiańskie miasto. I on tak żył. W tej nadziei oczywiście budował namioty, aby to życie przeżyć, ale Pan dał mu cudowną obietnicę innej rzeczywistości, innej ojczyzny i innego miasta. Bracie, siostro, gdzie jest tak naprawdę nasz dom, mój dom, nasza ojczyzna? Czy się już przygotowujemy, by w tej ojczyźnie, nowej, innej ojczyźnie mieszkać, żyć? Czy mam tęsknotę? Czy tęsknię za tym wydarzeniem, że to wszystko przeminie? Te domy, które tu zbudowaliśmy, te namioty w porównaniu do tej rzeczywistości, wspaniałości, cudownego nieba, ojczyzny, to są tylko te namioty takie, ulepione, uklejone jakieś. Ale rzeczywistość przerasta nasz umysł. Abraham w to uwierzył. I my również w tym kierunku jesteśmy prowadzeni. Ale czy tęsknię za tym? Czy oczekuję? No właśnie, jeżeli tak, to wszelki ciężar, który usidla mnie, nas, złóżmy, zrzućmy, aby ten bieg czynić lekko i z radością prowadzeni Duchem Świętym. I trzeci takie świadectwo Bożego sługi. A może właśnie widzę Boga i słyszę głos Pana Boga, który mówi: masz coś zostawić ze względu na mnie. Masz z czegoś zrezygnować ze względu na mnie. Masz zmienić coś w swoim życiu, swoją drogę, może kierunek myślenia, patrzenia. O Mojżeszu czytamy: dlatego, że uwierzył w Boga, nie zgodził się, by zwano go synem Faraona. Być na dworze, być tak blisko, no jak najbliżej tych wygód, zrezygnował z pałacu, służby, wygody, królewskiego jedzenia, może w przyszłości zrezygnował z tronu. Dlaczego? Czytamy: lecz wolał znosić razem z Bożym ludem właśnie te trudności, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Wybrał, miał wybór, możliwość wyboru i wybrał to, co mu przyniosło błogosławieństwo. Uznał hańbę Jezusa Chrystusa, czytamy, za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem swój wzrok, oczy na zapłatę. I dlatego, drogi bracie i siostro, obłok świadków, mężów bożych ma być dla ciebie, ma być dla mnie, dla nas tą pomocą, aby w tym wyborze, aby skierować swój wzrok na zapłatę, aby uznać hańbę Jezusa Chrystusa. Pan Jezus poniósł hańbę. Abyśmy my również uznali hańbę Jezusa Chrystusa za większe błogosławieństwo niż to, co mamy w zasięgu, niż to, co mamy do dyspozycji, ale to, co przeminie, ale to, co pozostanie, to, co jest wieczne i trwałe, miasto, ojczyzna niebiańska, razem z Bogiem, razem z naszym Panem. To jest zapłatą. I patrząc na tych mężów, każdy prawie z nich upadł, zasmucił Boga, zgrzeszył przeciwko Panu Bogu. Ale Pan Bóg podnosił, ale Pan Bóg umacniał, przebaczał i oczyszczał i darował nowe życie. Czy Pan Jezus nie był zmęczony? Bardzo. W rozmowie z Samarytanką, jak bardzo był zmęczony, był spragniony. Może i my jesteśmy tak często zmęczeni, spragnieni. Spójrzmy na Pana Jezusa Chrystusa. To jest największy obłok. Może Pan Jezus Chrystus tę miłość do człowieka okazał i udowodnił. A zauważmy, od człowieka, właśnie od człowieka poniósł tak straszne cierpienia, męczarnie. Jeżeli jesteś zraniony, bo ktoś cię zranił, popatrz na Pana Jezusa Chrystusa. On pierwszy to przeszedł i On to zniósł. Nasz Pan Jezus Chrystus siebie samego właśnie wstawia, patrząc na Jezusa, sprawcę dokończyciela wiary, ale też i inni. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, tych, którzy byli, ale przecież ci, którzy są między nami, którzy żyją, również na nich patrzmy, abyśmy bieg życia w kierunku Królestwa Pana naszego kontynuowali. Nie róbmy sobie przerwy, ale kontynuujmy. I już na zakończenie to wspaniałe słowo. Chrystus, to jest 2 Koryntian 13:3. Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, jest mocny wśród was. Uwierzmy w to słowo. Panie, ja jestem słaby, ale Ty jesteś mocny. Jestem bezsilny, Panie, ale Ty jesteś mocarny. I dlatego dajesz mi świadków, dajesz mi Twoje słowo, ale przede wszystkim dałeś mi swojego Syna, Zbawiciela, Wybawcę, Odkupiciela. Patrząc na Pana Jezusa Chrystusa, Sprawcę i Dokończyciela wiary, patrzmy na Niego. Żyjmy wiarą, tą ufnością, miłością do Niego. A Pan będzie nas wspierał. On, który jest jedynie mądry i mocny. I za to Jemu niech będzie chwała. Amen.